Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę relacjonował Państwu artykuł, który wzbudza we mnie tak zwane mieszane uczucia. Artykuł z Dziennika Ludowego, za Sinuą z 12 czerwca. Laureat Nagrody Nobla zostaje postawiony na czele Chińskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Ekonomicznego oczywiście. Laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Mowa o panu Tomasie J. Sargentie. Thomas G. Sargent. Nie znam, nie słyszałem, nie muszę. A proszę państwa, może naprzód zacznę czytać. Zacznę cytować. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Thomas G. Sargent został wybrany, postawiony na czele Chińskiego Instytutu Uniwersyteckiego w celu prowadzenia nauczania oraz badań nad ekonomią, w której wykorzystywana będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja i duże bazy danych w analizie finansowej. Ministerstwo Finansów powołało tego pana Sargenta na, chyba tak to wygląda, że Ministerstwo Finansów niekoniecznie Ministerstwo Finansów. The Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance. No. Czyli istnieje coś takiego. Czyli ten facet stoi na czele właśnie tego Sargent Institute. I ten Sargent Institute powołał na pekińskim uniwersytecie HSBC, Business School, Peking University Business School, w jego centrali w Shenzhen powołał właśnie tak to rozumiem. Znaczy, widzicie Państwo, ja do końca nie rozumiem, czy temu facetowi zaproponowano, czy ten facet będzie stał na czele tylko instytutu, czy ten instytut to jest Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, to jest właśnie to, co w Shenzhen powstanie. Nie do końca to rozumiem. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że ten człowiek będzie tam wykładał, będzie prowadził doktoraty i tak dalej. Program w dziedzinie ekonomii kwantowej i programy magisterskie z finansów specjalizujących się w technologiach finansowych. No i tutaj piszą, że ten amerykański ekonomista otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za swoje badania empiryczne nad przyczyną i skutkiem w makroekonomii. Uczył, do tej pory wykładał na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jakiś tam pan Hai, Dean Hai z tego Peking University HSBC Business School powiedział, że Sargent będzie osobiście zaangażowany w studia doktoranckie szeregu osób, że będzie prowadził zaawansowane kursy makroekonomii. No, powiedział również, że ten Sargent Institute to chyba z tego Nowego Jorku, ten Sargent Institute to chyba jest w Nowym Jorku, prowadzi badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dużych baz danych w inwestycjach ilościowych, wyceny aktywów i innej analizie finansowej. Będzie współpracować ten facet z instytucjami finansowymi z siedzibą w Shenzhen, aby zapewnić im narzędzia umożliwiające lepsze strategie inwestycyjne. Tyle tego. Proszę Państwa, jako że ja pracowałem w finansach kilka lat i wiem, jaki to jest wielki kit. Wiem niestety również, że ilość pieniędzy przekazywanych przez Polaków do funduszy inwestycyjnych rośnie w Wtedy, kiedy ja pracowałem, to tego było coś ponad, trochę ponad 100 miliardów, teraz już jest ponad 200 miliardów. Mogę powiedzieć tylko tyle, że z własnego doświadczenia, że jeśli ktoś się nie potrafi operować jednostkami funduszy inwestycyjnych, to żaden, to nikt inny za niego tego nie zrobi i straci swoje pieniądze. Moja żona, której sprawami się finansowymi nie zajmowałam, straciła na funduszach inwestycyjnych, na inwestycjach funduszy inwestycyjnych, ja natomiast zarobiłem. No ale ja postawiłem dawno temu już na Azję i dlatego zarobiłem. Natomiast w Polsce praktycznie na Azję się w ogóle nie stawia. Natomiast, ale to już jakby, to jest tylko drobny wycinek problemu. Chodzi o tą tak zwaną inżynierię finansową. To jest, proszę Państwa, nic innego jak sposób robienia ludziom wody z mózgu. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie i bardzo ogólnie. Chciałem Państwu przypomnieć, że my w Polsce otarliśmy się o tą inżynierię finansową wysokich lotów, naprawdę wysokich lotów, w postaci opcji walutowych. I wszystkiego, co z tymi opcjami było związane. To była inżynieria finansowa, którą ja nazywam złodziejstwem finansowym. Najzwyczajniejszym oszustwem finansowym. Więc inżynieria finansowa to nic innego, tylko oszustwo finansowe, piętrowe oszustwo finansowe. Podejrzewam, że ten pan sergeant jest Żydem. Ale to akurat bez znaczenia. No, podejrzewam, że jest Żydem, dlatego że Żydzi lubują się od tysięcy lat w tej tak zwanej inżynierii finansowej. To jest ich miejsce jakby naturalne. Naturalnie wybrane od tysięcy lat. Oni się zajmowali pieniędzmi i oni się na tym znają. Oni wiedzą, jak ludzi kantować. Wiem, co mówię, bo ja, nie wiem, wystarczył mi rok, chyba trochę mniej nawet. Już wtedy wiedziałem, że to jest jeden wielki kant, ale jakby nie miałem wyjścia. Nie miałem po prostu wyjścia. No i to, co inni traktują jako wielką karierę, ja traktuję jako istotnie karierę w wyciąganiu od ludzi pieniędzy. To jest takie żydowskie szaleństwo, tak jak żydowskim szaleństwem jest wyciąganie pieniędzy z powietrza. Czyli mówię tutaj oczywiście o handlu uprawnieniami w obszarze ochrony środowiska. Którym to handlem zdaje się ma pośredniczyć Goldman Sachs, jeśli już nie pośredniczy. Czyli najbardziej złodziejski bank żydowski na świecie. Ale to powiedzmy sobie, to jest tylko wstęp do tego, co chciałem powiedzieć. Otóż ja od dawna mam taki punkt widzenia, który jest zupełnie rozbieżny z punktem widzenia obecnej ekipy, nie tylko obecnej ekipy chińskiej. Taki oto, że liberalizm gospodarczy jest największym złodziejstwem wszechczasów, jak do tej pory. I w związku z tym od tego wszystkiego trzeba się trzymać z daleka, jak to jest tylko możliwe. I to jest prawda. Ja jestem tego absolutnie pewien. Natomiast oczywiście jest drugi koniec tego samego kija. Tym drugim końcem jest świadomość, jest wiedza. Wiedza na temat tego, czym ten liberalizm potrafi się posługiwać. A więc te narzędzia finansowe, w których ten pan sergeant jest ponoć bardzo biegły. Otóż rzecz w tym, że jeśli przyjmiemy takie założenie, które jest prawdziwe, że Chiny są otoczone nieprzyjaznym środowiskiem finansowym, czyli tym środowiskiem tak zwanych rynków finansowych, czyli żydowskiej finansjery, która jest niesłychanie sprawna w posługiwaniu się tymi narzędziami. Więc jeśli przyjmiemy takie założenie, to w Chinach powinno znaleźć się sporo specjalistów, którzy powinni potrafić się biegle posługiwać tymi narzędziami po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać działaniom takichże narzędzi. Prawda? Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. I tylko pod tym kątem rozumiałbym obecność pana sargenta w Chinach, albowiem mój punkt widzenia jest taki, iż wszystkich, a przynajmniej większość, ale nie, zdecydowanie wszystkich ludzi, którzy zachodniaków, białasów, którzy pracują w Chinach, którzy wykładają w Chinach, na chińskich uniwersytetach, wszystkich tych powinno się ciupasem odesłać do domu, powinno chińskie władze odesłać do domu, albowiem jest to zagrożenie dla samej istoty cywilizacji chińskiej, albowiem cywilizacja zachodnia jest zagrożeniem dla klasycznej cywilizacji chińskiej. Ja nie mówię tu oczywiście o inżynierach, o naukowcach z dziedzin ścisłych, bo to jest jakby mniej zagrażające chińskiej młodzieży. To nie oznacza, że w ogóle nie ma zagrożenia, ale mniej zagrażające chińskiej młodzieży. Więc jak powiedziałem, ale polityka chińska, każda polityka, to jest wybór między gorszym złem. No i teraz oczywiście w przypadku tego pana sargenta, to ja rozumiem, że to jest wybór właśnie między posiadaniem wykwalifikowanych przez niego, wyuczonych ludzi, którzy znają się na najnowszych technologiach, po to, żeby ewentualnie chronić Chiny przed podobnymi ludźmi z Zachodu i atakami podobnych ludzi z Zachodu, a nie posiadaniem ich i odseparowaniem się od Zachodu, co praktycznie mówiąc nie ma sensu, no bo Chiny wychodzą na świat, a nie one nie mają się izolować, a mają wychodzić. Więc właśnie. A to jest ten problem wyboru tego mniejszego zła. Oczywiście jest jeszcze tutaj w tym interesie, w tym tekście jest mowa o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i dużych bazach danych do analizy finansowej. A proszę nie zapomnieć o tym, że w momencie, gdy, znaczy to jest tak, jako że jeszcze sztuczna inteligencja nie istnieje, przynajmniej my o tym nic nie wiemy, ona może istnieć już, ale może być bardzo ściśle tajna. Jak zwykle największe odkrycia są na przykład stosowane w wojsku. Na przykład internet był stworzony na potrzeby wojska, armii amerykańskiej. Więc jeśli ta sztuczna inteligencja w końcu powstanie, to oczywiście ludzi, którzy będą potrafili w obszarze ekonomii wykorzystać zalety i niebezpieczeństwa, znając niebezpieczeństwa sztucznej inteligencji, no to oczywiście posiadanie takich fachowców jest rzeczą bardzo cenną, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że prace nad sztuczną inteligencją w Chinach postępują bardzo szparko, bardzo żwawo. No cóż, przekazałem Państwu wiadomość o tym, że ten osobnik będzie pracował w Chinach i co będzie robił, ale również podałem Państwu zagrożenia wynikające z jego pracy, jak i korzyści wynikające z jego pracy. To, co Państwo z tym zrobicie, to już Wasza sprawa. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.